wszyscy mówili wtedy, że o Jezu, ale będziesz miała sezon, bo to się tam przelicza jakoś, że będziesz biegała tak szybko i tak dalej. No i ja w to też jakby uwierzyłam i myślałam, że mi to przyjdzie od tak na stadionie, a ja po prostu tak chciałam, że no nic, totalnie po prostu nic mi nie wyszło w tym sezonie i dla mnie to była jedna wielka męczarnia i myślę, że to też mogło być spowodowane tym jakby, że ja już gdzieś tą presję na siebie nałożyłam, że chciałam więcej, a jakby efekt był po prostu totalnie odwrotny.
Trening biegowy to skomplikowana układanka, w której każdy element wpływa na pozostałe. To sprawia, że nie może być nudny, a ta zabawa praktycznie nie ma końca. Właśnie o tym rozmawiam w RaceSpace, podcasty o bieganiu. Cześć, to Kuba Pawlak. Witam Was w kolejnym odcinku RaceSpace, podcasty o bieganiu. Od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie nagranie odcinka dotyczącego presji. Zresztą nie tylko mi, bo kilkoro z Was słuchaczy również w komentarzach i wiadomościach sugerowało mi taką tematykę. Wydaje mi się to faktycznie szalenie ciekawe z punktu widzenia amatorskiego, rekreacyjnego sportu, no bo gdyby się nad tym zastanowić, to uprawiając sport tak jak my to robimy, czyli po prostu jako hobby z pasji, teoretycznie takie zjawisko jak presja nie powinno w ogóle wystąpić. Robimy to przecież dla siebie. Jednak w praktyce ona pojawia się wśród wielu z nas, a poziom sportowy ma tu znikome, jeżeli nie w ogóle żadne znaczenie. Presja w sporcie z tego punktu widzenia jest więc taka bardzo demokratyczna. Być może ja jestem szczęściarzem, może to wynika z jakichś, nie wiem, doświadczeń życiowych, predyspozycji, ale na mnie presja zawsze działa dość mobilizująco. Może w sumie dlatego robię to, co robię i często też występuję lub udzielam się publicznie. Jasne jest jednak, że zazwyczaj presja nie kojarzy się z czymś mobilizującym, a często nie pozwala nam po prostu wykorzystać pełni potencjału, umiejętności lub jeżeli chodzi o bieganie, po prostu tego, co sobie wytrenowaliśmy. Jeszcze gorzej robi się, gdy zabiera nam coś najważniejszego w sporcie amatorskim, czyli po prostu przyjemność z jego uprawiania. Ciekawa wydaje mi się też taka zależność między presją a pasją. Wyobrażam sobie, że zaangażowanie wynikające z pasji może powodować, że sami nakładamy na siebie presję, a ta w konsekwencji pasję nam małymi porcjami odbiera i docelowo sprawia, że po prostu się wypalamy. Dostajemy tu kolejny z takich paradoksów biegania, tak bym to nazwał. No i jak zazwyczaj w mojej audycji myślałem o rozmowie takiej eksperckiej, o zaproszeniu psychologa, który wyjaśni nam te zagadnienia, ale niespodziewanie nadarzyła się okazja, której po prostu nie mogłem nie wykorzystać. Pojawiła się szansa na rozmowę z osobą, która może nie jest ekspertem w teorii, ale w praktyce jestem przekonany, że słowo presja tysiące razy odmieniła przez wszystkie przypadki. Kto mógłby bowiem więcej razy zetknąć się z presją niż jedna z najbardziej utytułowanych, wciąż aktywnych biegaczek w kraju, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Świata, przez lata tak naprawdę będąca na świeczniku, i w ogniu oczekiwań kibiców, sponsorów, ale też koleżanek z drużyny. Dodatkowo jest to osoba, która sama przyznała w jednym z wywiadów, że doszła do momentu, w którym kompletnie utraciła przyjemność z wychodzenia na treningi. Moim i waszym gościem jest Justyna Święty-Ersetic. Cześć Justyna.
Cześć.
W ogóle powiem wam taki smaczek tutaj z kuluarów, że Justyna jest u nas prosto z lotniska, wraca z Mistrzostw Świata w Glasgow, także ja też czuję się super wyróżniony, że właśnie tutaj bezpośrednio do naszego podcastu, do mojego podcastu wpadła. Bardzo mi miło. Jak minął lot, Justyna? Były jakieś turbulencje?
Nie, całe szczęście nie. Było małe opóźnienie, ale było się bez większych problemów, chociaż bagaż nie doleciał.
No dobra, jak tu będą turbulencje, to najwyżej w naszej rozmowie, ale ja tutaj zobowiązuję się nas gładko z nich wyprowadzić. Dodam jeszcze na samym początku, że spotykamy się tutaj dzięki uprzejmości marki Adidas, która jest partnerem tego odcinka podcastu i również chce pomagać sportowcom, którym towarzyszy presja. Wyrazem tego jest kampania, która nazywa się You Got This, także sprawdźcie sobie koniecznie na kanałach marki, o co chodzi. A ja z drugiej strony zapewniam Was jak zwykle, że mamy do czynienia tutaj z dziennikarską rozmową i my się z Justyną na żadną tezę tutaj z góry ustaloną nie umówiliśmy. Będziemy starać się porozmawiać faktycznie rzetelnie i uczciwie o tej presji. Chociaż ja sobie zdaję sprawę jako gospodarz, że rozmowa o emocjach to jest też rzecz taka dosyć momentami intymna. Będę oczywiście starał się zapytać ciebie, Justyna, o to, co siedzi ci w głowie w tych wszystkich momentach, ale z drugiej strony od razu sygnalizuję, że chciałbym, żebyśmy porozmawiali szczerze, ale jak uznasz, że warto powiedzieć pomidor, to ja się też na to nie obrażę. Powiedz mi proszę na samym początku, na ilu weselach byłaś w trakcie swojej kariery zawodowej?
Ojeju, niewiele. Tak naprawdę myślę, że mogłabym na palcach jednej ręki wyliczyć.
No właśnie zastanawiałem się, bo w zeszłym tygodniu takim szerokim echem w mediach odbił się wywiad z piłkarzem, tu akurat z Michałem Kucharczykiem, który był gościem podcastu W Cieniu Sportu i on żalił się, że był tylko na 2 z 15 czy 20 wesel w rodzinie ze względu na karierę piłkarską. To się z takim różnym oddźwiękiem spotkało, ale wydaje mi się, że w lekkiej atletyce chyba jest z tym jeszcze gorzej, prawda?
Myślę, że tak. Bardzo dużo zaproszeń dostawałam, ale no ze względu na to, że jestem ciągle w rozjazdach, to rezygnowałam, podziękowałam, ale nie pojawiałam się na nich. Paradoks też był taki, że brałam swój ślub, a tak naprawdę tydzień przed dopiero pierwszy raz byłam na weselu i tak dalej, więc to była dla mnie taka nowość, jakby w ciemno, sama byłam ciekawa, jak to wszystko wygląda, ale tak, ze względu na to, jaki prowadzę tryb życia, nie ma po prostu na to czasu. Ale jest jak jest i myślę, że na takie rzeczy mam nadzieję, że będą jeszcze niejedne wesela i wszystko przede mną.
No właśnie, profesjonalni sportowcy mówią, że to nie jest wyrzeczenie, tylko ich wybór. Zastanawiam się, bo powiedziałaś, że przyjdzie na to czas i faktycznie z rozrywkowym życiem na pewno wszystko można nadrobić, ale jest jedna rzecz, której do końca nadrobić nie można, a to jest taka spontaniczność tych czasów takich nastoletnich, młodych, kiedy niektóre rzeczy po prostu już nie wrócą. Wiem skądinąd, że tobie do pewnego momentu wtedy jeszcze przygody sportowej, która później przerodziła się w tą wielką karierę, takie całkiem rozrywkowe życie udawało się połączyć jakoś z trenowaniem, prawda?
Całkiem rozrywkowe. Jakby ja zawsze raczej staram się też znaleźć czas na wszystko, na jakieś też swoje przyjemności i tak dalej, ale no wiadomo, że ponad wszystko jest i tak sport, trenowanie, więc no tego czasu tak naprawdę jest bardzo niewiele, ale tak jak wspominałeś, to dla mnie nie jest jakieś poświęcenie, wyrzeczenie, jakby ja jestem świadoma swojego wyboru i robię to, co kocham przez wiele, wiele lat, a na wszystkie jakieś inne rzeczy myślę, że znajdzie się czas później w tym takim drugim życiu.
Mhm, ale tam skąd pochodzisz? Pochodzisz z Raciborza. Mhm. Była to taka miejscowość, która dawała ci potencjał do tego, żeby za młodu trochę poszaleć, pochodzić na dyskoteki. Pamiętasz, jakby miałaś taki okres, zanim ta kariera się rozkręciła, że mogłabyś powiedzieć właśnie, że no coś tam zdążyłaś trochę takiego życia szalonej nastolatki zasmakować?
Myślę, że troszeczkę tak. No wiadomo, jak to wszyscy mówią, że największa zabawa jest później na studiach. No ja już na studiach jakby nie mogłam szaleć i tak dalej, także przyglądałam się temu wszystkiemu z boku. A u mnie w mieście rodzinnym jakby miałam swoje towarzystwo, z którymi lubiłam gdzieś wychodzić do klubu, ale to nie było też tak jak niektórzy, że codziennie wychodzili gdzieś i się bawili. Mi też często się gdzieś tam nie chciało. Najpierw byłam, jak to się mówi, może nie napalona na imprezę, ale jak to za czasów młodzieńczych, chciało się gdzieś wyjść, potańczyć, pobawić. A w sobotę, no jak to u nas bywa, jest jeden z trudniejszych treningów, więc później też niekoniecznie mi się chciało gdzieś wychodzić. Także różnie bywało, ale uważam, że miałam tą taką młodość, że miałam też swój czas, żeby się wyszumieć.
No dobra, to był taki balans pomiędzy treningiem a życiem towarzyskim. Udawało ci się to łączyć, a czy był taki jeden moment, w którym wydarzyło się, nie wiem, coś takiego, czy sama doszłaś do wniosku, że hej, Justyna, tutaj wielkie rzeczy mogą się wydarzyć w tym sporcie, jeżeli chodzi o mnie i warto jednak poświęcić się na 100%, taki moment przełomowy, czy raczej był to proces?
Myślę, że chyba to był proces jakby. Ja i tak ze względu na to, że większość czasu spędzam na obozach, to nie było to dla mnie jakąś pokusą czy coś w tym stylu. Nie, myślę, że to po prostu przyszło naturalnie. Jakby na początku dla mnie też sport był zabawą, jakby coś bardziej w ten deseń. A później z biegiem lat, kiedy były te pierwsze sukcesy i tak dalej, jakby nabierałam świadomości i jakby zdawałam sobie też z wielu rzeczy sprawę, że jeśli gdzieś pójdę na imprezę, to też ta regeneracja nie będzie przebiegała tak, jak powinna. I jakby to już raczej później były takie moje świadome wybory.
Fajnie, że powiedziałaś, że sport był na samym początku dla ciebie zabawą, bo gdzieś tam w tej rozmowie pewnie dojdziemy do momentu takiego, gdzie wyznałaś jakiś czas temu, że doszłaś do takiego etapu, w którym wychodzenie na treningi przestało ci sprawiać po prostu frajdę. Ja gdzieś tutaj ukułem taką tezę, że presja i pasja to są dwie takie rzeczy, które trochę się wykluczają. Zastanawiam się, czy twój w ogóle początek sportowy, twoje wejście mocno w bieganie wiązało się z taką typową właśnie młodzieńczą zajawką, taką pasją?
Myślę, że tak. Jakby to wyszło dosyć u mnie wszystko jakoś tak naturalnie. Ja nigdy nie marzyłam o tym, że będę jakimś wybitnym sportowcem, że to będzie mój sposób na życie i fajnie, jak udało się wygrywać jakieś zawody u siebie w mieście rodzinnym i tak dalej, ale jakby nigdy też nie przypuszczałam, że znajdę się w tym miejscu, w którym jestem, więc jakby no ja po prostu na początku do tego podchodziłam bardziej na luzie. Trening to było coś, co miałam no, przed zajęciami w szkole, przed lekcjami i to tak no bardziej, nie wiem, traktowałam to jak WF z rana, który musiałam po prostu zrobić, ale oczywiście sprawiało mi to ogromną frajdę, ale ja nie byłam też, tak jak patrzę teraz z boku, jak młodzież jest zafiksowana i tak dalej, jak bardzo profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzi, to ja na pewno taką osobą nie byłam i musiałam po prostu do tego dorosnąć.
A myślisz, że to kwestia różnicy pokoleń jest po prostu, że teraz już młodzież jest bardziej świadoma niż po prostu wy byliście, ma więcej tych narzędzi?
Myślę, że tak, że już jest coraz więcej jakby możliwości, narzędzi, ale czy też do końca jest to takie dobre? Nie wiem. Patrząc na to z boku, jakby ja cieszę się, że miałam jakby swój taki etap, epizod w życiu, gdzie ten sport to było też coś takiego beztroskiego, a nie nastawiona od razu na jak najlepsze wyniki. Teraz też troszeczkę jak to obserwuję, to jest taki wyścig szczurów tych młodych, że oni za wszelką cenę chcą teraz wszystko zrobić tu i teraz, jakby psycholog, jakieś zajęcia dodatkowe i tak dalej, dietetycy od młodych lat i jakby mam wrażenie, że po prostu to, co ja gdzieś latami do tego dochodziłam, że oni już korzystają na początku swojej tej kariery. Oczywiście jest to bardzo dobre, kiedy zawodnik jest świadomy chociażby doboru diety i tak dalej, ale też trzeba, uważam, jakby znać w tym wszystkim umiar, bo niektórzy są naprawdę tak zafiksowani na tym punkcie, że myślę, że takim osobom też będzie trudniej się gdzieś odnaleźć.
A ty jesteś już wśród na przykład swojej grupy treningowej takim mentorem trochę, jeżeli o to chodzi dla właśnie młodszych dziewczyn? One tak patrzą na ciebie trochę jak właśnie na taki drogowskaz w poszukiwaniu tego balansu?
Myślę, że troszeczkę tak jakby, bo też są ciekawe mojego zdania, jak ja bym zrobiła coś po tylu latach, ale myślę, że to jest właśnie fajne, bo jakby ja chętnie się dzielę tym, co ja przeżyłam, jakie miałam podejście do danej kwestii. A myślę, że dziewczyny z tego chętnie korzystają właśnie zarówno jak i poza aspektem takim sportowym, jak i na treningach.
Może ty mi powiesz, z czego to wynika, bo mi najłatwiej ocenić jest taką profesjonalizację jako osobie pracującej w mediach, na tej właśnie przestrzeni, gdzie to krzyżuje się z zawodem sportowca, czyli poprzez wywiady, poprzez wystąpienia publiczne. I najbardziej dla mnie takim transparentnym przykładem są plebiscyty przeglądu sportowego. Oczywiście są to plebiscyty tylko jakiejś tam popularności, tak? I trudno faktycznie brać sobie do serca to miano najlepszy sportowiec, które tam gdzieś pada, chyba nawet od tego się już trochę odchodzi. W każdym razie, no wszyscy pamiętamy na pewno, nie wiem, czy wystąpienie Pawła Fajtka, który trochę tak uznawał, że te medale lekkoatletyczne nie są dostatecznie doceniane względem, powiedzmy, sportów zespołowych. Ale z drugiej strony, wiesz, jak ja sobie tak o tym myślę i oglądam i potem wychodzą przedstawiciele tych sportów zespołowych, często piłkarze, nie wiem, Olek Śliwka w ostatnich, siatkarz na ostatniej gali, który ma taki super skill medialny. Wiadomo, że to też jest trochę kwestia predyspozycji, ale on po prostu widać, że jest tym super obyty. A potem wychodzą przedstawiciele lekkiej atletyki i wielu z nich naprawdę wypada tak dosyć blado w tych wypowiedziach. Widać, że gdzieś tam jest jeszcze element stresu, że to jest takie może nie do końca przygotowane. To jest też trochę element tego zawodu i jego profesjonalizacji. Jak myślisz, z czego to w ogóle wynika?
Ja myślę, że tutaj czasami po prostu stres zjada wielu ludzi. Sama miałam niejedno takie wystąpienie, kiedy miałam wszystko poukładane w głowie od A do Z, a po prostu później stawałam i o Jezu, co ja miałam powiedzieć i jak to teraz ubrać na szybko, ładnie w słowa. Ale ja myślę też, że to jest jakby kwestia takiego obycia też. Jakby ja sama wiem po sobie, kiedy byłam gdzieś z trenerem na spotkaniach z dziećmi i on znalazł jakieś moje wywiady tam sprzed 15 lat i po prostu jak ja tego słucham, ja mówię, Boże drogi, jak ja mogłam takie głupoty mówić przed kamerą. Ale myślę, że to też jest właśnie, tak jak wspominam, kwestia takiego obycia, jakby no, rozmów z dziennikarzami.
Uważasz, że w lekkiej atletyce powinno się większy nacisk kłaść też na takie rzeczy? Bo tak jak mówisz, że młodzi współpracują z dietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem i tak dalej, to czy w ogóle oni są objęci jakimś takim programem, gdzie mają szansę dowiedzieć się, jaka jest ich rola w tym świecie związanym z mediami na przykład?
Ja myślę, że tak. Ostatnio chyba nawet Monika Pyrek miała takie szkolenie też dla młodych, które prowadził Alek Dzięciołowski. I myślę, że to jest właśnie mega, mega fajne, bo pokazuje tym młodym zawodnikom, że okej, no jakby wtopy się zdarzają i tak dalej, ale podpowiada też jakby cenne uwagi, typu żeby się za bardzo nie ruszać przed kamerą i tak dalej, co może wypada mówić, czego niekoniecznie powinniśmy, co niekoniecznie powinniśmy mówić przed kamerą. Więc uważam, że to jest akurat super, bo tak jak teraz byłam na Mistrzostwach Świata w Glasgow i była po raz pierwszy z nami, o Boże, Boże, Ania.
Ania Gryc.
Tak, Ania Gryc i ona też tak, o Boże, pobiegł, ale ja nigdy nie mówiłam, jakby ja, to nie moja bajka. Ja mówię, spokojnie, na pewno coś powiesz. Ja mówię, to jest pytanie, odpowiedź i to jakby świadczy o tym, że powinny być takie szkolenia jakby i wtedy unikalibyśmy na pewno takich pobiegach, nawet stresujących sytuacji.
Oglądałem te wywiady i w drugiej części jeszcze też do nich nawiążę, ale już w innym kontekście, dlatego nie będę tutaj tego tematu mieszał. Chciałem cię jeszcze zapytać o to, czy oglądałaś, bo sportowcy dużo się regenerują, więc też pewnie dużo czasu spędzacie przed różnymi platformami streamingowymi, oglądając jakieś filmy, seriale i inne rzeczy. Oglądałaś na Netflixie serial Last Dance? To był taki o drużynie Chicago Bulls sportowy.
Jakiś czas temu teraz oglądałam.
Czas temu, ale to nawet nie jest tak ważne. Ja ci powiem, o co chodziło, bo to był taki fajny serial, bardzo głośny o mistrzowskiej drużynie, drużynie Chicago Bulls, która zdobyła X tytułów w NBA i tam był przedstawiany ich taki ostatni sezon, kiedy wszyscy ci zawodnicy już mocno utytułowani, jeszcze mimo wszystko znaleźli w sobie taką super motywację, żeby pokazać wszystkim i zrobić taki właśnie tytułowy ostatni taniec. Super się to oglądało. Zastanawiam się, czy to jest też taki moment trochę w twojej karierze, no bo zbliżają się igrzyska w Paryżu. Pewnie z uwagi na charakterystykę sprintu można zakładać, że trudno by było myśleć w perspektywie kolejnych igrzysk. Czy czujesz taką właśnie presję na sobie, czy takie oczekiwania, żeby właśnie postawić tak tą kropkę nad i jeszcze w swojej karierze?
Presję może jakby niekoniecznie. Chciałabym jeszcze troszeczkę pobiegać, o ile zdrowie pozwoli, to na pewno, więc jakby ja też nie podchodzę do tego tak, że to już jest jakby ostatni sezon i...
Ja nie chcę cię wysłać na emeryturę, rozumiem. Nie miałem tego w ogóle na myśli. Ja bym chciał oglądać cię jak najdłużej na bieżni, natomiast w kontekście igrzysk typowo, no bo to już faktycznie chyba może się nie powtórzyć, prawda?
No myślę, że nie i jakby chciałabym, żeby te igrzyska były, no żeby wyszły super i były tak taką właśnie, tak jak wspominałaś, kropką nad i. I jakby to jest mój główny cel. No ja właśnie już tutaj, nie ukrywając, swoje lata mam, więc zdaję sobie jakby sprawę, że to najprawdopodobniej będą moje ostatnie igrzyska. I chciałabym, żeby one były wyjątkowe i niezapomniane jak poprzednie igrzyska.
A jak sobie to wizualizujesz? Bo już widzę twój wzrok, jak o tym mówisz, że gdzieś tam masz to dobrze zobrazowane w swojej wyobraźni przynajmniej. Może są takie nawet techniki jakiejś wizualizacji, o tym się mówi, może też do tego sobie dojdziemy, ale ciekawi mnie, czy podobnie jak w tym serialu Let's Dance, gdzie tam byli, wiesz, ci tacy legendarni dla wielu koszykarzy, czyli Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, czy tam ich trener Phil Jackson, też znana postać, oni mieli tą swoją taką paczkę, to czy ty wizualizując sobie ten występ na igrzyskach też masz z tyłu głowy tą, wiesz, paczkę, którą w mediach popularnie zwaliśmy aniołkami Matusińskiego, czyli myślisz jeszcze, że wspólnie z Anią, z Gośką, z Natalią będziecie walczyć, no bo Patrycja to się chyba przedłużyła, więc z nią by było trudno. Czym bardziej myślisz o tym w kontekście po prostu swojego performance'u, a kto tam będzie wokół, no to czas pokaże.
Jakby chciałabym, żeby dziewczyny, z którymi zdobywałam poprzednie medale na igrzyskach, były w tej sztafecie. I ostatnio nawet ktoś mi zadał pytanie, czy zbierzemy jeszcze właśnie ten skład i pobiegniemy wszystkie razem, ale no chciałabym, ale też jestem jakby realistką, więc wiem, że może być duży problem, bo jest też młodzież, która biega rewelacyjnie, więc nie wiem, tak naprawdę na razie póki co jakby też ja sobie już nie wizualizuję tego biegu i tak dalej, bo na razie jeszcze jest parę rzeczy, które trzeba zrobić, żeby się znaleźć na tych igrzyskach, ale no tak jak mówię, czas pokaże, a fajnie by było znaleźć się z tymi osobami, z którymi miałam możliwość wcześniej walczyć.
A kto, powiedz, oprócz Natalii z tego młodego pokolenia ma szansę dojechać właśnie na taki poziom najbardziej, twoim zdaniem? Bo jednak w tej sztafecie wy zawsze byłyście takim super kolektywem. Miałyście oczywiście status gwiazd, natomiast chyba waszą siłą największą nie były te wielkie indywidualności, tylko ta współpraca, ta mobilizacja, coś, co trudno tak naprawdę, wiesz, w jakieś miary i w jakieś słowa nawet ubrać, ale taka chemia, która była między wami i niosła was do tych sukcesów. Kto jeszcze z tych młodych byłby w stanie, twoim zdaniem, na horyzoncie, na których patrzysz, wskoczyć na taki poziom?
No są młode dziewczyny, ale no myślę, że jeszcze może nie na tych igrzyskach, a na kolejne jednak. No tak jak tutaj wszyscy, chociażby przykład Anastazji Kuś, która biega no rewelacyjnie jak na swój wiek, ale wszyscy już jakby ją porównują do nas i później też są takie dziwne komentarze, no fajnie, fajnie, ale do tych dziewczyn brakuje jeszcze tyle czasu, jakby tyle sekund. Ja w jej wieku biegałam naprawdę dużo wolniej, więc jakby dajmy jej też się rozwinąć, dorosnąć, nabrać przy nas tego cennego doświadczenia. I myślę, że na te igrzyska no będzie bardzo trudno się u nas dostać w kraju tak naprawdę, bo jest dużo dziewczyn, które chciałyby się znaleźć na tych igrzyskach, dla których to będą najprawdopodobniej ostatnie igrzyska, więc no zobaczymy.
Ja powiedziałem o tej takiej chemii, tym vibe, który był między wami aniołkami. Zastanawiam się, czy uważasz, że jest jeszcze w was coś takiego w tym kolektywie, co pozwoliłoby odtworzyć jeszcze raz tą super atmosferę, no bo nie ukrywajmy, że dużo się działo między wami, nawet medialnie, po Eugene. Ja już nie chcę jakby tego rozgrzebywać, nie chcę tego wracać, bo tam wszystko, co miało być powiedziane, to już dawno było powiedziane. Natomiast tak patrząc z szerszej perspektywy, co by musiało się stać, żeby tą chemię jeszcze, ten głód sukcesu w was, w sumie doświadczonych tak naprawdę zawodniczkach, rozpalić do tego stopnia? To jest możliwe? Patrzysz na to realnie?
Ja myślę, że jak najbardziej. To, jakie mamy relacje ze sobą prywatnie, jakby u nas nie wpływa na to, jak jesteśmy na bieżni i potrafimy się właśnie scalić, być jednym teamem i biegać dla siebie. Wtedy wychodzimy, jakby traktujemy to zadaniowo i wspieramy siebie wtedy na bieżni. I jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wierzę w to, że ten team będzie tak samo jak w Tokio, po prostu taki zwarty jedna za drugą, mogłaby skoczyć w ogień, kolokwialnie mówiąc, więc ja wierzę jakby, że tutaj nie trzeba wiele robić, bo w momencie, kiedy będziemy na tych igrzyskach, to po prostu to samoistnie przyjdzie.
No jeszcze oczywiście wymieniając imiona, teraz mi wpadło do głowy, jak słuchałem ciebie, że nie wymieniłem Igi, co oczywiste, ale z dziennikarskiej poprawności muszę tutaj sprostować i oczywiście pozdrowić serdecznie. Co ciebie, Justyna, motywuje do takiego biegania jak wczoraj? Bo mówimy sobie o tym Team Spirit, o tej sztafecie. Wczoraj pobiegłaś z dziewczynami w Glasgow i byłaś tak naprawdę na papierze najlepsza. Wiem, że jesteście drużyną i liczy się ten wynik końcowy, ale jeżeli miałbym popatrzeć na was wszystkie, to ty jesteś taką zawodniczką, która zdobyła już biegowe Himalaje i można by było powiedzieć, że masz najmniej światu do udowodnienia, bo już wszystko pokazałaś, a mimo to jesteś w stanie znowu przygotować formę na taką imprezę i super się w nią strzelić. Co za tym stoi? Wytłumacz mi to.
Jak dużo osób też mówiło po igrzyskach, że jakby nie ma tej motywacji, że ty już masz wszystko w sporcie, ale jakby sukces napędza sukces. Ja w dalszym ciągu chcę się poprawiać indywidualnie i to mnie gdzieś napędza tak naprawdę. Poza tym jakby ja wychodząc na trening, to jest ten czas dla mnie, w którym ja mogę, powiedzmy, wyżyć się na tym treningu, mogę się zapomnieć. A poza tym ja lubię adrenalinę, rywalizację na zawodach, to jest coś, co mnie tak naprawdę napędza. No i codziennie tak naprawdę chcę być lepszą wersją siebie i mieć możliwość jeszcze sprawdzania się i pobijania rekordów życiowych.
No dobra, to zapytam inaczej. Czy miałaś kiedyś w ogóle jakiś taki kryzys motywacji? Na przykład właśnie po igrzyskach, że musiałaś gdzieś to w sobie przepracować? Bo wiesz, ty fajnie mówisz o tym, że trening pozwala ci właśnie na tą odskocznię, pozwala ci gdzieś tam wyżyć się. Natomiast no, my wszyscy oczywiście możemy sobie tylko wyobrażać, że trenując x lat, trenując na takim poziomie, trenując tak ciężko, no to trudno mówić o takiej, wiesz, czystej przyjemności z tego i tych wyrzeczeń jest po prostu kupa, tak? Pracy jest jeszcze więcej, sport jest niewdzięczny, często nie przekłada się to jeden do jednego, ile pracy się włoży na to, jaki na koniec dnia mamy z tego efekt, więc jeżeli taki kryzys był, to kiedy? I właśnie co musiała powiedzieć sobie Justyna Święty-Ersetic przed lustrem, żeby jeszcze w sobie tą iskierkę rozpalić?
Ja myślę, że takim momentem było właśnie, taki moment nadszedł po Igrzyskach Olimpijskich, gdzie jakby z jednej strony chciałam startować, się dalej sprawdzać i tak dalej, ale z drugiej jakby nie było we mnie takich emocji, właśnie nie miałam, nie wiem, takiej motywacji i tak dalej, że to było też takie dziwne, bo chciałam, ale nie do końca gdzieś to czułam na treningu czy na zawodach, potrafiłam stawać i jakby nie było we mnie totalnie żadnych emocji. I mówię, no kurczę, czemu tak jest, że ja bym chciała się zestresować, chciałabym się jakoś zmotywować, walczyć, a ja po prostu stawałam, dobiegałam i fajnie było. Więc to był też taki dziwny czas, ale z perspektywy czasu podchodzę do tego, no, że kiedyś musiał przyjść właśnie ten moment, bo no, ile można być na najwyższych obrotach i ciągle gdzieś się fokusować na każde zawody. I jakby ja dałam sobie po prostu czas i to tak samo później przyszło, że jednak znowu ta adrenalina była, ten stresik się pojawiał i teraz też jak staję na bieżni, to widzę jakby siebie sprzed paru lat, taką właśnie zawziętą, waleczną i to jest znowu okej.
Znacie to uczucie, gdy wyprzedza się rywali tuż przed metą lub gdy kurier przynosi wam nowe buty do biegania? Ja czuję to samo, widząc, że coraz więcej osób wspiera ten podcast za pośrednictwem serwisu Patronite. Dzięki wam mogę częściej robić to, co lubię, czyli nagrywać dla was te audycje. Patronom dziękuję, że jesteście, a pozostałych zachęcam do wsparcia i umożliwienia RaceSpace dalszego rozwoju. Wracamy do audycji. Fajnie, że mówisz o tych emocjach. Może ja pociągnę jeszcze temat emocji w kontekście Glasgow, bo zastanawiam się, czy łatwo jest tobie się pogodzić z taką sytuacją, że biegniesz na tak wysokim poziomie, a koniec końców no, nie awansujecie jako sztafeta do finału?
No, było mi bardzo przykro. Nie ma tutaj co ukrywać, bo jakby ja wierzyłam w tą sztafetę i no, szczerze nie dopuszczałam myśli, że nie przejdziemy tych eliminacji, więc no, było mi przykro, tym bardziej, że ja wracam po jakichś swoich perypetiach zdrowotnych, więc chciałam, żeby to było takie znowu wejście, takie miłe wejście w to wszystko. No niestety tak się nie stało, trzeba było zrobić znowu dwa kroki w tył, ale może tak powiem, że dobrze, że to się stało na tych zawodach i mam nadzieję, że już później będzie tylko lepiej.
A miałaś taką myśl, żałowałaś, że na przykład nie spróbowałaś wystartować indywidualnie, bo w ogóle no, nie mieliśmy żadnych na tych mistrzostwach przedstawicielek rywalizujących na 400 metrów.
Po raz pierwszy od chyba dawnych czasów. Jakby chyba nie. Byłam, oglądałam, okej, ale jakby ja od początku byłam nastawiona na to, że nie będę startowała indywidualnie. Jakby ja też do hali tak podeszłam, że jeśli okej, będzie wszystko ze zdrowiem, to wystartuję, a jeśli cokolwiek zacznie się dziać, to od razu się wycofuję. Jakby ja już też jestem nauczona latami wstecz, że no dmucham teraz gdzieś na to swoje zdrowie i jakby ja chcę dotrwać do igrzysk i tam biegać bez bólu, więc no szkoda, że nie startowałam, ale jakby już byłam na to też przygotowana.
Tutaj właśnie w Glasgow pojawia się pierwszy punkt stykowy z tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Słuchałem tych wywiadów, o których mówiłaś w kontekście Ani i padło tam coś takiego. Jedna z koleżanek powiedziała, że uważa, że jej start nie był na miarę możliwości z uwagi na to, że sama nałożyła na siebie za dużą presję i ostatecznie tej presji nie dźwignęła. Zastanawiam się, czy ty kojarzysz jakieś zawody w swojej karierze, gdzie sytuacja była analogiczna, gdzie po prostu presja nie pozwoliła ci sprzedać tego, co wytrenowałaś i pokazać pełni swoich możliwości?
Ja myślę, że miałam taki rok, kiedy na hali w Sopocie były halowe mistrzostwa świata i kiedy tam pobiegłam 52 sekundy z małym, czy coś takiego. I wszyscy mówili wtedy, że o Jezu, ale będziesz miała sezon, bo to się tam przeliczę jakoś, że będziesz biegała tak szybko i tak dalej. No i ja w to też jakby uwierzyłam i myślałam, że mi to przyjdzie od tak na stadionie, a ja po prostu tak chciałam, że no nic, totalnie po prostu nic mi nie wyszło w tym sezonie i dla mnie to była jedna wielka męczarnia i myślę, że to też mogło być spowodowane tym jakby, że ja już gdzieś tą presję na siebie nałożyłam, że chciałam więcej, a jakby efekt był po prostu totalnie odwrotny.
Czy zgodziłabyś się z czymś takim, patrząc jakby na swoją karierę, no bo masz już tą perspektywę taką szerszą, że presja jest czymś takim, z czym można się otrzaskać po prostu i ona zmniejsza się z czasem, no bo mówisz o Sopocie. Sopot to był, nie pamiętam teraz, rok 2013, tak, coś takiego, 13 chyba, czyli 10 lat temu jakby, czy 11, nie patrzeć. Czy to doświadczenie z samym obcowaniem z presją sprawia, że ona robi się mniejsza? Szukam po prostu odpowiedzi na to, wiesz, czy presja jest taka demokratyczna, czy równie mocno dotyka zawodników doświadczonych i niedoświadczonych?
Myślę, że tak. No, patrząc nawet na to, że w sztafecie mamy bardzo fajne wyniki i jakby ludzie też na nas nakładają tą presję, bo no było to bardzo widoczne chociażby w Eugene, gdzie przyzwyczailiśmy kibiców do tego, że przywoziłyśmy z każdej imprezy medale, a tam no coś nie wyszło i to było takie, no jak to się mogło stać? Przecież zawsze przywoziły i po prostu nas wtedy ludzie pożarli jakby i
no, to, czy wtedy was presja zjadła, czy po prostu...
Ja myślę, że nie, że po prostu ludzie na nas nałożyli taką presję, ale jakby no my też jakby na przestrzeni tych lat nauczyłyśmy się jakby to troszeczkę rozgraniczać gdzieś, bo to, że my na siebie nakładamy presję, to jest jedno, bo zawsze chcemy być najlepsi i biegać coraz szybciej, ale ludzie obok też na nas nakładają tą presję, że my zawsze musimy wygrywać, że może nie może być tak jak teraz w Glasgow, że pojechałyśmy tam i no i co. Jakby więc to jest też takie, że okej, że fajnie, że ta presja jest, ale też jakby trzeba znać w tym umiar i gdzieś właśnie też jedno oko gdzieś na to wszystko przymykać i no jakby nie patrzeć też na tą presję aż tak bardzo, bo wtedy można się za bardzo zafiksować.
A to samo przychodzi z czasem, czy po prostu wy z czasem gdzieś tam zaczęłyście zbierać te narzędzia, nie wiem, rady od psychologów, kolegów, innych osób, czy po prostu samo obcowanie sprawiło, że nabrałyście takiej grubszej trochę skóry na przykład na te aspekty presji, które idą z otoczenia, tak, od kibiców, od sponsorów?
Ja myślę, że jedno i drugie tak naprawdę, że raz jakby same już sobie zaczęłyśmy z tym radzić, ale też no, po wielu rozmowach, nie wiem, ze znajomymi, z psychologami i tak dalej, oni też zawsze powtarzają, że to zawsze będzie, tylko trzeba się po prostu od tego wszystkiego odciąć, że ludzie zawsze będą nakładać tą presję, a my mamy robić to, co do tej pory, mamy się tym bawić, mamy biegać szybko i robić to przede wszystkim dla siebie, a nie dla kogoś.
Słuchaj, jak to mówisz, to brzmi łatwo, ale tak nie jest. Widzisz, jak się zgraliśmy. Chciałem się jeszcze dowiedzieć od ciebie, czy taka presja jest skalowalna. Mam na myśli to, że patrząc na twoją funkcję na przykład w sztafecie w ostatnich latach, byłaś taką niepisaną jej kapitanką po prostu i biegałaś na tej teoretycznie najbardziej odpowiedzialnej czwartej zmianie, właśnie tam, gdzie stawia się kropkę nad i. Z jednej strony splendor, bo to ty wpadasz na metę i jesteś na większości zdjęć, ale z drugiej strony to też ty rywalizujesz z teoretycznie najmocniejszymi rywalkami, bo często tak to wygląda i no, dźwigasz na sobie wszystko to, co się wydarzyło w tym wyścigu wcześniej. I zastanawia mnie, czy ty patrząc na przykład na pozostałe dziewczyny na tych wszystkich zawodach, na których właśnie w takiej konfiguracji to się odbywało, możesz powiedzieć, że na tobie była dużo większa presja niż na nich?
Powiem tak, ja w tej drużynie, jakby ja zawsze też jestem taką spokojną osobą, którą gdzieś tam nie pokazuje swojego stresu, ja też się jakoś nie stresuję nadmiernie i tak dalej. I właśnie teraz jak powróciłam znowu do tej sztafety i trener mówi, oho, wróciłaś, wreszcie będę mógł być spokojny, bo zajmiesz się dziewczynami w call roomie, jakby... Ja też już się chyba do tego przyzwyczaiłam. Dziewczyny zawsze mówią, że ja jestem taka opanowana, że zawsze powiem coś głupiego, żeby rozładować właśnie tą atmosferę i staram się właśnie też bardzo wspierać dziewczyny w tym, w call roomie i w czasie tych tak naprawdę zawodów, bo no tak jak wspominałeś tutaj, właśnie Kinga no mówiła już, że po prostu sama na siebie narzuciła presję i gdzieś się to spaliło, ale no tak czasami bywa po prostu i no też nie mamy na to czasami totalnego wpływu, jakby tutaj sobie kodujemy, że no dobra, zrobię tutaj rozgrzewkę, pobiegnę tak jakbym szła na trening, na jeden odcinek, okej, ale druga gdzieś półkula mówi, halo, ale jak, trzeba szybko, tutaj jest pełno ludzi, jakby, więc to jest takie...
Chcesz teraz powiedzieć, że ty miałaś największego luza ze wszystkich? Okej, w Glasgow rozumiem, bo no Marika była tak, jest doświadczoną też zawodniczką, dziewczyny pozostałe były sporo młodsze, mniej miały po prostu tych występów międzynarodowych. Natomiast wracając do tego waszego żelaznego składu aniołków, będąc chociażby, nie wiem, w Tokio, podpiszesz się pod tym, że najlepiej sobie tak radziłaś z tą presją, mimo że ona była tak naprawdę mocno, ta uwaga skupiona na tobie?
Myślę, że tak, że ja raczej zawsze byłam taką osobą, co właśnie bardziej gdzieś wspierała resztę, a ja tam sobie jakoś radziłam, oczywiście też nie jest
to tak. A z czego to wynika?
Nie wiem, ja tak po prostu chyba od zawsze miałam, że mam taki po prostu charakter, a nie inny. Ja mam do tego też takie podejście, że wiem, co muszę zrobić i po prostu to robię, jakby nie analizuję, nie zastanawiam się nad tymi biegami, ja po prostu staję na bieżni i robię, więc... Nie wiem, tak po prostu mam, jak ja to mówię, taki mój urok i dzięki temu też uważam, że no, dużo łatwiej mi się gdzieś było odnaleźć w tym sporcie.
A osoba twojego trenera w przypadku sztafety tej narodowej była dodatkową cegiełką, która tą presję budowała? No bo wiem, że macie super relacje, trenujecie ze sobą od dawna. Często to nawet sama wspominałaś w wywiadach, jest taka relacja koleżeńska czy przyjacielska, czy jak ją tam nazwać. Natomiast to, że twój trener indywidualny jest przy okazji selekcjonerem, powiedzmy, tej kadry narodowej, no to na pewno budziło takie głosy, czy w środowisku, czy ogólnie, że, nie wiem, Justyna może być jakoś tam faworyzowana przez trenera, czy rzucana, czy to powodowało, że ty chciałaś bardziej udowodnić, że zasługujesz na to miejsce, w którym jesteś?
Chyba nie, chyba tak w sumie...
Szukam dziury w całym.
Nie do końca zawsze aż tak. jakby w ten sposób myślałam. Ja zawsze starałam się być na Mistrzostwach Polski w trójce i sama jakby sobie wybiegać to miejsce w tej sztafecie, ale no oczywiście zdarzały się takie, w szczególności w Tokio, że właśnie ja startowałam, bo moim trenerem klubowym też jest trener, ale uważam, że zawsze gdzieś sobie wybiegałam to miejsce i na nie zasługiwałam po prostu w sztafecie.
W ramach tej kampanii, o której mówiłem na samym początku, kampanii marki Adidas, kampania nazywa się You Got This, zrobione były takie badania, z których wynika, że mimo że źródła presji w sporcie amatorskim i wyczynowym mogą być różne, to i amatorzy, i wyczynowcy są na nią w podobny sposób narażeni i główna różnica polega na tym, że wy, wyczynowcy, radzicie sobie z tą presją lepiej. Chciałbym więc, żebyś nas trochę czegoś, Justyna, dzisiaj nauczyła i zdradziła trochę swoich przepisów. Przeczytam ci najpierw jeden wpis, który znalazłem. Psychologia jest bardzo indywidualną nauką. Nie ma rzeczy, które działają na wszystkich. Trzeba znaleźć ten swój schemat, a to wymaga czasu. Jeżeli sportowiec zgłosi się do psychologa na kilka dni przed zawodami, jest za późno na wypracowanie skutecznych rozwiązań. To jest praca wielotygodniowa. Psycholog może dać narzędzia, wytłumaczyć zawiłości, ale to sportowiec musi wiedzieć, co jemu odpowiada i co na niego działa, bo narzędzi i możliwości jest bardzo dużo. Co działa na ciebie?
No jakby ja, tak jak wspominałam wcześniej, że ja nie lubię, jak ktoś wokół mnie ciągle mówi o bieganiu, o tym, że tutaj zaraz trzeba pobiec to, to jakby ja po prostu mam taki wewnętrzny luz i jakby ja sobie bardzo dokładnie zdaję z tego sprawę, co mam zaraz robić, więc jakby ja staram się też myśleć, robić coś innego i żeby po prostu nie fokusować się ciągle na tym biegu, żeby się po prostu też no, nie spalić.
Wyczytałem coś takiego, przeczytam ci właśnie, co ja znalazłem w sieci jako sprawdzone z dobrych źródeł rzeczy, które mogą działać na radzenie sobie z presją. Jestem ciekaw, które z nich i czy ty stosujesz i czy one na ciebie działają. Pierwszą z nich jest koncentracja na zadaniach, na celach, a nie na wyniku. Czyli polega to na tym, że jako sportowcy koncentrujemy się na zadaniu, które mamy do wykonania, nad którym mamy po prostu pełną kontrolę, a nie na tym, że myślimy o tym, jaki będzie wynik na samym końcu. Robisz tak?
Myślę, że tak, zdecydowanie.
Działa?
Działa.
Druga rzecz to taka trochę już chyba trudniejsza. Nazwane to jest jako pozytywna mowa wewnętrzna, czyli mówię do siebie, jestem dobrze przygotowany, za mną jest kilka dobrych występów, więc mam pełne prawo do tego, żeby czuć się w formie, czuć się gotowy na to wyzwanie. I tutaj też trener może przypominać zawodnikowi sytuacje, które mu się po prostu w karierze udały. Stosujesz?
Chyba też. Też to tak na mnie działa, że w momencie, kiedy jestem przed jakimś ważniejszym startem, w głowie szukam jakby i analizuję, co zrobiłam, ile poświęciłam czasu, wylałam potu na treningach i łez. I wiem, że to jest po prostu tu i teraz, że to jest ten moment, w którym mogę to kolokwialnie mówiąc sprzedać.
To powiedziałeś, że myślisz o swojej pracy, ale myślisz na przykład właśnie o swoim statucie. Już teraz jako powiedzmy mistrzyni, wicemistrzyni olimpijskiej przywołujesz sobie, nie wiem, czy w dniu zawodów, czy w ogóle na linii startu też te rzeczy, żeby zbudować swoją pozycję i motywację przed samą sobą? Myślisz
nie
o tym?
Nie co każde zawody, ale czasami się zdarza.
Trenerzy to robią? Czy trener Matusiński, jak jest odprawa, to...
Mówi, też zawsze mówi w sztafecie, wy już jesteście mistrzyniami olimpijskimi, że jakby już macie też osiągnięcia i że się nie mamy bać reszty, bo też już jakby to swoje CV sztafetowe mamy bogate i że to nas powinni się bać, a nie my ich.
A trener jest dobrym psychologiem?
Nie, no na pewno stara się, chociaż czasami też po prostu coś kłapnie, bo też gdzieś jest zestresowany i tak dalej, po prostu coś powie, nie przemyśli, ale generalnie uważam, że fajnie motywuje dziewczyny i mnie i potrafi powiedzieć też każdej coś takiego, co do niej właśnie dotrze.
To chyba tak, to jest właśnie mocno indywidualne, a kojarzysz coś takiego, co szepnął tobie na ucho przed jakimiś zawodami, co faktycznie mocno wpłynęło?
Na pewno coś powiedział. Czasami to są niecenzuralne słowa, żebym biegała bardzo szybko. ale do niektórych dziewczyn też jeszcze przed samym biegiem podchodzi i mówi, nie wiem, że jesteś najlepsza, że tyle biegów już masz za sobą i po prostu pokaż to teraz na bieżni. Jakby ciężko
tak sobie to wyobrażam, że jeżeli on podchodzi do ciebie i mówi ci te słowa, o których powiedziałaś, nie w tych słowach, co prawda, ale w tym znaczeniu, biegnij bardzo szybko, a do innej podchodzi i mówi, jesteś najlepsza i tak ją głaszcze, to znaczy, że ty jesteś takim typem zawodnika, który tego głaskania dużo nie potrzebuje, nie. Tylko raczej tego właśnie takiego harcerskiego, powiedzmy.
Myślę, że tak. Ja nie lubię, jak ktoś chodzi, nie wiem, chociażby na rozgrzewką przy mnie i tam dmucha, chucha, a co chwilę, a dobrze się czuję, że wszystko w porządku. Jakby nie, ja nie jestem tym typem. Ja wiem, co mam zrobić, potrzebuję później konkretnej wskazówki, konkretnej rady i
to znaczy, że zamykasz się trochę we własnym świecie? Taką bańkę robisz?
Też nie, bo ja akurat na zawodach jestem strasznie, bym powiedziała, bardziej towarzyska, że ja sobie lubię porozmawiać. Ja strasznie dużo rozmawiam przed zawodami na samej rozgrzewce, a dopiero tak bardziej zamykam się w sobie już na płycie stadionu.
Przeczytałem jeszcze, że ważnym aspektem, ważnym tipem, który może pomagać radzić sobie z presją, jest to, aby przekładać skupienie z rzeczy, na które nie mamy wpływu, takie jak, nie wiem, pogoda, zachowanie przeciwników, na takie, na które wpływ mamy, czyli swoje zaangażowanie, reakcje na jakiś błąd, realizację zadań taktycznych.
Ja myślę, że tak. No chociażby teraz dobrym przykładem jest też hala, gdzie na 400, teraz w sztafacie nawet były rano eliminacje, po południu finały. I to też jakby, no czujesz w nogach, że jesteś zmęczony, ale jakby no inne zawodniczki też czują to samo, więc jakby starasz się właśnie szukać jakichś takich no pozytywów, tak jak teraz, że nie tylko ty jesteś zmęczona, tylko wszyscy są zmęczeni, więc na pewno to też działa i stosuje.
A czy działają w tym aspekcie, bo też się z tym spotkałem, chociaż nie do końca rozumiem ten proces i jak to miałoby działać, ale pewnie coś w tym jest, rutyny przedstartowe?
Wiem, że dużo osób ma jakieś tam swoje rutyny. Ja raczej ich nie ma. Ja przed startem lubię sobie po prostu poleżeć, nie wiem, zobaczyć jakiś film, cokolwiek. Coś po prostu, które nie wymaga za dużo energii i tak dalej, żeby gdzieś te myśli jeszcze skierować na coś innego.
Słyszałem, że nawet na dwóch startach, które miałaś w Berlinie, które dzieliło 90 minut, znalazłaś jeszcze czas na przeglądanie Instagramu nawet,
tak,
nie?
Tak, no dla mnie to było coś takiego, żeby po prostu, bo wszyscy przychodzili, gratulacje i tak dalej, a ja potrzebowałam czegoś takiego, gdzie będę się mogła troszeczkę odmurzyć w tym momencie od tego i akurat padło wtedy na media.
Przyznałaś w jednym z wywiadów, że podczas kariery długo nie korzystałaś z pomocy psychologa sportowego. Mnie to w ogóle tak trochę śmieszy, że w wielu teraz wywiadach ze sportowcami już tak od 5 lat ci dziennikarze tak pytają z takim zaskoczeniem, naprawdę współpracujesz z psychologiem, a na czym to polega? Jakby to było coś takiego cały czas jakieś rocket science, a wydaje mi się, że to już jest bardzo powszednia sprawa. No i twoje drogi z psychologiem przecięły się dopiero w momencie, kiedy tak naprawdę potrzebowałaś takiej szerszej pomocy związanej właśnie z depresją. Czy z tej perspektywy, z perspektywy czasu, widząc w ogóle, ile taka współpraca daje na wielu polach, możesz powiedzieć, że to, że wcześniej nie współpracowałaś z psychologiem, to był trochę błąd w twojej karierze, że to mogłoby sprawić, że po pierwsze, miałabyś gdzieś tam większy komfort w obrębie uprawiania tego sportu, zanim jakiekolwiek problemy się przydarzyły i że po prostu wyniki sportowe dzięki temu mogłyby być jeszcze lepsze?
Myślę, że mogło tak być. To jest właśnie takie błędne myślenie, że wszyscy myślą, że jak już się współpracuje z psychologiem, to nie wiadomo, na czym to polega. To są tak naprawdę takie rozmowy. Ja też zawsze wychodziłam z założenia, że ja nie potrzebuję takiej osoby, że ja sobie radzę ze stresem i tak dalej. I nie chcę, żeby ktoś mi, nie wiem, powiem teraz, nawijał makaronu na uszy, więc jakby ja zawsze starałam się sama sobie gdzieś pomagać i tak dalej. Nie potrzebowałam jakiejś pomocy zewnętrznej, a teraz wiem, że to są spotkania, na których czasami po prostu rozmawiam o takich pierdołach, ale jakby i tak zawsze coś dla siebie wyniosę. To są po prostu takie drobne wskazówki. Najpierw ta osoba poznaje cię, to w jakim otoczeniu się obracasz, jak wygląda twoja sytuacja w domu i tak dalej. I też czasami dzięki tym rozmowom ona wyciąga jakby, dlaczego mogę zachowywać się w ten sposób tak, a nie inaczej, że jakby przyczyną też mogą być zachowania wyciągnięte z domu i tak dalej. Więc to jest, uważam, mega, mega fajne i poprzez właśnie takie rozmowy też uczymy się, jak radzić sobie z tą presją, ze stresem na zawodach, tylko to nie jest tak, jak właśnie tam wcześniej, tak jak mówiłaś, że to nie jest tak, że pójdziemy 3 dni przed zawodami i o Jezu, zadzieje się jakaś magia, tylko to jest po prostu dłuższy proces.
A w kontekście tej depresji, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj sobie nawet chwilę na offie przed rozpoczęciem, ja trochę nie lubię robienia z osób, które przyznały się do tego, że zmagały się z depresją, robienia takich ambasadorów depresji, a potem zazwyczaj jest tak, że gdzie taka osoba nie pójdzie na wywiad, to ten temat wraca i ja tu nie chcę jakoś za mocno w nim grzebać i szukać jakiejś taniej sensacji, ale z drugiej strony też zawsze mam takie marzenie, żeby te rozmowy były w jakiś sposób wartościowe i niosły za sobą coś ważnego i żeby skorzystać z swoich doświadczeń, bo przebiło się to przed chwilą, że powiedziałaś, że byłaś taką osobą, która zawsze uważała, że sama poradzi sobie ze wszystkimi problemami i wiele takich osób pewnie też nas dzisiaj słucha. Może nas słuchać też wiele takich osób, które myślą sobie, że taka choroba jak depresja nie może dotyczyć osób, które są młode, atrakcyjne, które odniosły życiowy sukces, tak jak ty. Co byś powiedziała tym osobom?
Ja widzę sama po sobie, że to, że człowiek ma depresję, to nie oznacza, że taka osoba siedzi w pokoju, płacze, zamyka się na świat, bo ja też się spotkałam z takimi opiniami, że ale jak to, że co to za szopka, skoro ty jesteś ciągle uśmiechnięta, zadowolona, no jakby okej, okay, ale to, co się dzieje w mojej głowie, z drugiej strony jakby mało kto o tym wie, więc jakby z perspektywy czasu, gdybym mogła podjąć taką współpracę z psychologiem, podjęłabym ją dużo wcześniej, bo jakby przepracowywałabym dany temat od razu, a ja też jestem akurat taką osobą, która jakby trzyma wszystko, kisi w sobie, ale jak już później wybuchnie, to właśnie już jest wtedy za późno. Więc ja jak najbardziej będę tutaj polecała, to są takie rozmowy właśnie, żeby też poznać tak naprawdę siebie i jak można z wieloma kwestiami poradzić sobie w życiu w taki albo w inny sposób.
No właśnie, to ja się podpisuję pod tym apelem do wszystkich, którzy kiszą, wszystkie kiszone ogórki, nie wolno tak robić. Starajcie się znaleźć kogoś, z kim możecie o tych sprawach porozmawiać, bo to jest bardzo ważne i może po prostu wam pomóc. Na wstępie rozmowy zaznaczyłem jeszcze taką kwestię dotyczącą presji i pasji jako takiej trochę przeciwwagi albo błędnego koła, że my na przykład w sporcie amatorskim, teraz ty musisz, my wczuwaliśmy się w twoją rolę, teraz ty, Justyna, postaraj się wczuć trochę w naszą. Mamy wielką pasję do sportu, my amatorzy, często ona rodzi się w nas późno, nie tak jak w was na samym początku, ale to nie znaczy, że jest mniejsza. I ta pasja powoduje to, że sami zaczynamy na siebie nakładać jakąś presję. Wydaje się to irracjonalne, no bo przecież my to robimy dla przyjemności, a nie dla medali olimpijskich. Nic w sumie w naszym życiu tak naprawdę od tego wyniku sportowego nie zależy. A mimo to poprzez różne rzeczy, poprzez komunikację z samym sobą, media społecznościowe, my też często gęsto jesteśmy pod jakąś ogromną presją. To widać na starcie, nie wiem, biegów masowych, gdzie ludzie naprawdę skrajne emocje prezentują i widać, że to ich bardzo dotyka. No i to jest taka droga, przez którą możemy tak naprawdę stracić przyjemność z uprawiania tego sportu, przez tą autopresję. Zastanawia mnie, czy w sporcie wyczynowym jest podobny mechanizm? Czy ty już teraz, po wszystkich latach kariery, znajdujesz w sobie po prostu jeszcze odrobinę pasji? Czy presja góruje?
Ta presja zawsze będzie, ale na przestrzeni lat trzeba tutaj pamiętać o tym, po co to robimy, jakby przypominać sobie o tym, że to nam sprawia frajdę, że zaczęliśmy to robić, bo to nam sprawiało przyjemność, chcieliśmy się sprawdzać, a żeby właśnie nie zakręcić się i nie wiem, zafiksować na tych wynikach, gonić ciągle te wyniki. Oczywiście, no, jakby trenując, sprawdzając się na zawodach, jakby to samo się też napędza, ale trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, po co się to zaczęło i dlaczego to robimy.
Super, że to powiedziałaś. Dla mnie, jakby jeszcze przekładając to na taki język odnośnie mojego pytania, to jest trochę świadectwo tego, że presja i pasja się nie wykluczają, że ty, mimo że tak naprawdę na co dzień funkcjonujesz z dużą presją, jeżeli zadbałaś o tą swoją przestrzeń, to tą pasję potrafisz mimo wszystko pielęgnować.
Myślę, że tak. Też nie zawsze tak było, ale dojrzałam do tego i jakby po tylu perypetiach w dalszym ciągu ja właśnie chcę się tym wszystkim cieszyć, a nie gdzieś niepotrzebnie zafiksować i tyle. Ja robię to dla siebie, to mi sprawia dalej frajdę i mam nadzieję, że tak jeszcze pozostanie.
Super, Justyna. Dziękuję ci bardzo za to, że się z nami tym podzieliłaś. Mam jeszcze na samo zakończenie naszej rozmowy pytanie za 100 punktów. Wyobraź sobie już ten Paryż. Jest ten gwar na stadionie. Żeńska sztafeta, jesteście w finale. Zakładamy hipotetycznie, że każda z zawodniczek jest aktualnie w swojej życiowej formie. Kto by to był w takiej wymarzonej sztafecie?
Ojeju.
Zaczynamy od zmiany czwartej.
O Jezu. No myślę, że teraz akurat aktualnie no to na taką zmianę awansowała Natalka. Najszybsza torpeda, na której będziemy mogli polegać, żeby walczyła o jeszcze o urwanie tych setnych na końcu.
To skoro Natalia jest na czwartej, to ty gdzie jesteś?
Nie wiem. Ciężko jakby totalnie gdzieś mi teraz stworzyć tą sztafetę. Ja tak naprawdę jakoś nigdy nie zastanawiam się nad tym za bardzo. No wiadomo, zazwyczaj, że tak jest, że na koniec idzie najszybsza torpeda, a fajnie, że teraz w naszym składzie też mamy sprinterki. Jest Ania, Marika, która też super sobie radzi w tej sztafecie i będziemy je mogły też wykorzystać na drugiej zmianie, więc tutaj jakby ta sztafeta ma coraz więcej atutów i no myślę, że to dopiero tak naprawdę raz sezon pokaże, kto będzie w tej sztafecie, kto na jakiej zmianie pobiegnie, ile roszad będziemy mogli zrobić w trakcie biegu.
Czyli nie naciągać cię na takie wyznania.
Nie. Ja akurat jestem zawsze antywieszanie tych teorii, że dobra, ona już przywróci z medalem. No nie, no kurczę, zawody to zawody, więc jakby ja nie lubię takich deklaracji i co ma się dziać, niech się dzieje.
Co ma się dziać, niech się dzieje. Dziękuję ci bardzo, Justyna, za to spotkanie.
Dziękuję.
A wam polecam oczywiście zapoznanie się z materiałami i kampanią marki Adidas You Got This. Życzę wam jak najwięcej pasji z biegania. Róbcie to zdrowo i do usłyszenia. Cześć.